Komentarze Radia Gdańsk.
Na zegarze 10 minut po 9 rozpoczynamy komentarze. W komentarzach dzisiaj uczestniczą wraz ze mną Jacek Rybicki, publicysta, magazyn Solidarność. Witam serdecznie na łączach.
Dzień dobry.
Słyszymy się dobrze. Profesor Grzegorz Grochowski w studiu, politolog, wykładowca akademicki, prezes Fundacji Wiem i Umiem.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Witamy serdecznie panów. Panowie, od bezpieczeństwa zacznijmy może i od przekroczenia naszej granicy powietrznej do polskiej strefy, znaczy tak nie do końca. Do polskiej strefy obrony powietrznej zbliżyły się 3 rosyjskie samoloty. Zostały przechwycone przez myśliwce F-35 holenderskich sił powietrznych, które wykonują w Polsce misję NATO. To była prowokacja, sprawdzanie czujności, a może i realizowanie przez stronę rosyjską zadań szpiegowskich. Tak ocenił incydent generał Roman Polko, były dowódca GROM. A panowie? Jacek Rybicki?
Znaczy, to myślę, że to jest rzecz normalna. Takie próby prowokacji czy penetracji zdolności sojuszniczej są na porządku dziennym i myślę, że nic nowego tutaj nie było. Fakt, że ma to miejsce wobec dosyć zaostrzonej sytuacji związanej z wojną na Ukrainie, powoduje, że trafiło to na pierwsze strony. Natomiast tak jak mówię, no to systematycznie myśliwce są podrywane kiedy rosyjskie samoloty zbliżają się do przestrzeni NATO i regularnie. I to nic nowego.
No nic nowego, rzecz normalna, choć nie do końca normalna. Generał Polko przyznał, że incydent z rosyjskimi samolotami nie był przypadkowy, gdyż zdarzył się w przeddzień spotkania grupy kontaktowej ponad 50 państw wspierającej wojskową Ukrainę.
Z pewnością nie był przypadkowy, bo właśnie takie incydenty, tak jak przed chwilą usłyszeliśmy, one nie mają charakteru przypadkowego. To jest pewna rutyna działań w lotnictwie. Jest to pewnego rodzaju zbieranie też informacji o tym, jak szybko ta druga strona zareaguje, w jaki sposób, jakie procedury zastosuje. Pewne szczegóły, które co jakiś czas jakby umiejscowiane są w bazie danych. Na tej podstawie dokonuje się kalkulacji na poziomie takim wojskowym.
Ale czy to nie jest takie trochę przekraczanie kolejnej granicy? No bo tak, słyszymy też o różnych incydentach na niebie, czy to niebie amerykańskim, kanadyjskim, na świecie generalnie. No te balony ostatnio zestrzeliwane. Te tutaj samoloty, które cały czas próbują gdzieś penetrować tą przestrzeń powietrzną blisko również naszego kraju. Oczywiście NATO cały czas czuwa, ale to dostaje się troszeczkę, być może tu chodzi o nie tylko prowokacje, ale o takie wywoływanie takiego napięcia, takich emocji, które towarzyszą.
No oczywiście, że tak. To jest element też pewnego rodzaju wojny psychologicznej, bo w dzisiejszych czasach pamiętajmy o tym, że wojna czy wszelkiego rodzaju jakby konflikty mają charakter nie tylko czysto technologiczny, jakiś taki ziemski, rozumiany jako przewaga, powiedzmy, w uzbrojeniu i w zdolnościach bojowych, ale również psychologiczne, bo to jest coś takiego jak morale, jak samopoczucie, nie tylko w obszarze tych, którzy prowadzą wojnę, czyli wojskowych, czyli poszczególnych armii, ale również w obszarze tych społeczeństw, społeczności, które są albo zagrożone, albo stanowią dla innych zagrożenie, albo są izolowane, albo są atakowane. To jest jakby powiązana tkanka, gdzie i psychologia tłumu, i pewne mechanizmy związane z tym społeczne oddziałują na wydolność militarną.
Zastanawiam się, czy jesteśmy skazani na to. No, Mateusz Morawiecki, premier Polski, mówił, że Władimir Putin i Kreml będą posuwali się do kolejnych prowokacji, będą sprawdzali czujność, weryfikowali spójność i jedność sojuszu transatlantyckiego. Czy tak właśnie będzie przez cały czas trwania tego konfliktu?
To jest oczywiste. Putin liczył na podział Zachodu, tak w Europie, jak i na linii euroatlantyckiej. Sądził, że słabnące zainteresowanie USA Europą i zwrócenie się bardziej w kierunku Azji spowoduje także niechęć do silnego zaangażowania po stronie Ukrainy, czy nawet nowych członków NATO z Europy Środkowo-Wschodniej, przede wszystkim Polski i krajów bałtyckich. I tu się przeliczył. I tu się przeliczył, bo okazało się, że sytuacja jest akurat odwrotna. Stany Zjednoczone stały się liderem w tej sytuacji, bardzo zaangażowanym w Europie, szczególnie właśnie w obronę tak zwanej flanki wschodniej. I no, najlepiej to pokazuje także zbliżająca się wizyta prezydenta Joe Bidena w Polsce.
No właśnie, o tej wizycie zaraz będziemy jeszcze mówić i rozmawiać, natomiast ja tylko dodam, że w lutym i marcu 8 holenderskich F-35 chroni przestrzeń powietrzną NATO w naszej części kontynentu i tak jak panowie zwróciliście uwagę, pewnie te samoloty będą podnoszone jeszcze wielokrotnie, ale jak już rozpoczął pan o tej wizycie Joe Bidena, no to wszyscy mówią, że jest to absolutnie fundamentalne wydarzenie. Czy panowie to potwierdzają i jak oceniacie, czego możemy się spodziewać i jak ważna będzie ta wizyta?
Z pewnością wizyta będzie bardzo ważna. Ona jest wyjątkowa z wielu względów. To, co się często słyszy, że jest, no, w zasadzie chyba się nie zdarzyło w historii Polski, a także rzadko się zdarza w historii świata, żeby prezydent Stanów Zjednoczonych w przeciągu niecałego roku odwiedzał dwa razy to samo miejsce. To już samo w sobie. Drugi element to jest data, czyli ten moment roku od powstania tej tragedii wywołanej przez agresję rosyjską, gdzie to przemówienie będzie miało prawdopodobnie takie kluczowe znaczenie, ale również spotkania, również uzgodnienia na poziomie dyplomatycznym. No i cóż, spodziewamy się, że będzie to miało w jakiś sposób przełożenie na zwiększenie, zintensyfikowanie obecności amerykańskich wojsk na terenie Polski. Również prawdopodobnie będzie to dotyczyło jakichś nowych form, przedstawiania nowych form pomocy Ukrainie militarnej, czy również tej humanitarnej. No i oczywiście to, co też podkreśla się przy tej okazji, że w jakiś sposób Polska, no, tutaj zostaje potwierdzona jako taki bardzo, bardzo ważny punkt strategiczny, tutaj pan redaktor powiedział fundamentalny, no strategiczny punkt w tym całym procesie pomocy Ukrainie wielorakim.
O tym fundamentalnym absolutnie wydarzeniu mówił prezydent Andrzej Duda. To było w jego oświadczeniu. On też mówił o tym, że będzie chodziło też o to, żeby pokazać i jeszcze bardziej wzmocnić bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO. Myślę, że to jest bardzo ważny punkt bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale całej Europy. Jacek Rybicki.
Tak. Zresztą zauważmy, jak zmieniła się sytuacja. Otóż dwa lata temu jeszcze, półtora roku temu, kiedy rządzący mówili o koniecznym wzmocnieniu wschodniej flanki NATO. Co to znaczy wzmocnieniu? To znaczy tak naprawdę obecności, stałej obecności wojsk amerykańskich po to, że atak na tę flankę oznaczałby tak naprawdę atak na Amerykę. Więc to mówienie o tym wzmocnieniu wydawało się no, takim mówieniem trochę o czymś, co nigdy się nie wydarzy, prawda? Natomiast w tej chwili jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Okazuje się, że to wzmocnienie wschodniej flanki NATO jest tak naprawdę być albo nie być także naszego kraju. I to pokazuje, jak ważne są te zabiegi i jak ważne są właśnie takie działania. Myślę, że wizyta właśnie prezydenta Stanów Zjednoczonych to bezpieczeństwo Polski wzmacnia.
Tylko pytanie jest też takie, czy chodzi tylko o to, żeby wypowiadać pewne słowa, czy żeby za tymi słowami też szły jakieś bardzo konkretne dane. Powiedziałbym, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, ostatnio mówił, że no, nie możemy spodziewać się tego, że będzie pokój, że Putin szykuje się na pokój. Jest wręcz dokładnie odwrotnie. To jest sformułowanie, wypowiedź sekretarza generalnego NATO. Wypada rok tej potwornej wojny w Ukrainie, inwazja ze strony Rosji i nie widzimy tego, aby Putin szykował się właśnie na pokój. Jak panowie na to patrzycie? No bo wszyscy czekają.
Jeszcze dwa zdania. Myślę, że tutaj działania idą jakby dwutorowo, tak? Czyli z jednej strony są gwarancje bezpieczeństwa podkreślane między innymi przez takie właśnie zdarzenia, jak wizyta prezydenta supermocarstwa w Polsce.
Co jest fundamentalne, dokładnie?
To jest fundamentalne, a drugi jakby tor to jest jednak wzmacnianie własnej obronności. No to, co robi rząd, czyli jednak gigantyczne, niespotykane inwestycje w siły zbrojne, we własną obronność, to także potwierdza, czy wzmacnia obronność, wzmacnia bezpieczeństwo Polski.
I co ciekawe, jeszcze ja chciałbym zwrócić uwagę na pewne fakty, które dzieją się też w alternatywnych wiadomościach, w prywatnych stacjach i telewizyjnych, i radiowych, gdzie podkreślane jest to, że Polska no nie stanowi tego, o czym przed chwilą pan Jacek Rybicki powiedział, czyli staje się takim numerem jeden tutaj w centralnej Europie. Wręcz przeciwnie, podkreślana, szczególnie opozycja o tym mówi, że NATO popełniło ostatnio poważny błąd, obnażyła to wojna na Ukrainie, że dostawy broni na Ukrainę w dużej mierze opróżniły magazyny wojskowe krajów NATO i tak dalej, i tak dalej. Czy tego typu narracja opozycji czemukolwiek ma służyć, albo czemu ma służyć? Może...
No polityka jest grą różnych sił i to jest też prawo demokracji, żeby poszczególne ugrupowania reprezentujące jakieś też część społeczeństwa i jakby też grupy interesu, żeby one artykułowały swoją krytykę. Natomiast oczywiście...
Tylko czy ta krytyka ma sens, panie profesorze?
To znaczy, no, to w jaki sposób pan redaktor tutaj przytoczył, no to oczywiście brzmi bezsensownie, ale czy też mało sensownie, natomiast no, tym wypowiedziom tam trzeba się przyjrzeć. Niektóre rzeczy są konstruktywne, niektóre nie są konstruktywne. Ja sądzę, że dialog jest, nie może być w jakiś sposób też ograniczany w momencie, gdy jesteśmy nawet w takiej sytuacji tak wojennej czy okołowojennej. Musimy normalnie rozmawiać, też normalnie żyć i normalnie też uprawiać politykę.
A o tej ofensywie dyplomatycznej, bo myślę, że tutaj też wszyscy na to patrzymy, zwracamy uwagę, czy jest coraz bardziej bezpiecznie, czy możemy czuć się bezpieczni w tych kontekstach obecności Joe Bidena, no mimo tej krytyki opozycji, która cały czas codziennie też dochodzi do nas.
Znaczy, krytyka opozycji oczywiście jest, są kuriozalne wypowiedzi, między innymi wczoraj chyba Paweł Zalewski powiedział, że kiedyś dojrzejemy, ma nadzieję na tyle, by nie podpierać się obcymi przywódcami w wewnętrznej walce politycznej. No kuriozalnie to brzmi właśnie w ustach opozycji, która od wielu lat mówi o wsparciu zagranicy w walce wewnętrznej. Ale mimo wszystko ja uważam, że w sprawie Ukrainy i w sprawie bezpieczeństwa Polski jednak do jakiegoś konsensusu dochodzi. I to jest pewien plus, że mimo tych głębokich podziałów politycznych w Polsce, w tej kwestii jakaś jaskółka porozumienia chyba jest i to odbieram pozytywnie, bo to pokazuje, że kwestie bezpieczeństwa są ponad takimi ideologicznymi, powiedziałbym, podziałami. Zresztą, proszę Państwa, no, powiedzmy szczerze, że przecież między demokratami amerykańskimi a PiS-em no, też są głębokie różnice, tak? A jednak i Joe Biden, i cały obóz demokratów tutaj bardzo współpracuje i można by rzec, no, popiera tę linię, którą Polska i rządzący Polską prezentują w obecnym konflikcie.
Tak, wczoraj ciekawe, jeszcze dołożę do tego taką informację. Profesor Zbigniew Rau, minister spraw zagranicznych, zwrócił uwagę, że gdyby Polska przyjęła postawę wyczekiwania na szybkie pokonanie Ukrainy, o gotowości świadczenia pomocy humanitarnej czy postawę otwarcia granicy w radykalnie mniejszym stopniu, to Ukraina bez wątpienia byłaby dziś innym krajem. Ale tak naprawdę przecież chodzi o to, żeby pokonać tego agresora.
U nas, w naszej tradycji, też polskiej historii, mamy do czynienia z pewnego rodzaju taką antynomią, czasami przewagą tego, można powiedzieć, dobrego serca i takiej spontaniczności oraz kalkulacji, tak? Być może tej kalkulacji nam troszkę brakuje, ale w tym wypadku no, trudno nie być dumnym z tego odruchu serca, tak? Który można powiedzieć, że był społecznie uzasadniony. On teraz okazuje się, że w jakiś sposób punktuje w tych naszych politycznych rankingach, ale my tego nie braliśmy pod uwagę. To było nasze.
I przejdziemy teraz na podwórko lokalne, bo powiem szczerze, dzisiaj rano również w Radiu Gdańsk tutaj cytowaliśmy gazety, robiliśmy przegląd gazet i pojawiła się taka informacja o pani prezydent Gdańska, Aleksandrze Dulkiewicz, która w nadchodzącym semestrze poprowadzi zajęcia na Uniwersytecie Gdańskim. No bardzo, bardzo miło, bardzo się cieszymy i gratulujemy. Zastawkę zresztą przysługującą magistrom, przepraszam, będzie nauczać studentów Wydziału Nauk Społecznych o dyplomacji miast. Tylko że problem polega na tym, że będzie to robiła w godzinach zaplanowanych zajęć, w których powinna rozwiązywać problemy gdańszczan w Urzędzie Miasta. Co panowie myślicie o tym, Jacek Rybicki?
No, ja sądzę, że nadrobi to pracą ponad godzinami, które będzie poświęcała nauczaniu, więc myślę, że nic z tym zdrożnego specjalnie nie ma. Taką mam przynajmniej nadzieję.
Czyli znajdzie jakieś rozwiązanie, profesor Grochowski?
Czyli znajdzie jakieś rozwiązanie, tak.
Ja myślę, że dobrą rzeczą jest, jeżeli studenci też zapoznają się z jakąś wiedzą praktyczną dotyczącą przedmiotów, które studiują. Co do samego faktu tutaj konfliktu godzin, przychylam się do poprzedniej wypowiedzi.
No, jestem ciekaw, jakie jest Państwa zdanie. Pewnie będziemy do tego tematu jeszcze wracać. A komentowali wraz ze mną dzisiejszą rzeczywistość Jacek Rybicki, publicysta, magazyn Solidarność. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I profesor Grzegorz Grochowski, politolog, wykładowca akademicki. Również panu profesorowi dziękuję.
Dziękuję również.
I dobrego dnia życzymy Państwu wraz z Ewą Palicką, która audycję zrealizowała, Andrzej Urbański.
Komentarze Radia Gdańsk.